Chwała niech będzie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, bracia i siostry. My, którzy mamy ten cudowny, darowany nam Chrystusem jeszcze przywilej, by u stóp właśnie Jego, tak jak to bracia już wspominali, właśnie przyjść do naszego Zbawiciela. Przyjść z tym wszystkim, co właśnie może nosimy w naszych sercach. I od siebie dodam może te smutki, może radości, to wszystko, czego doświadczamy. Aby w tym wszystkim imię naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa było uwielbione. Uwielbione nie tylko w momentach i w czasach, kiedy jest nam dobrze, kiedy czujemy się błogosławieni, kiedy mamy może spokój, pokój i w różnych dziedzinach życia naszego, ale również uwielbione imię naszego Zbawiciela wtedy, kiedy jest ciężko, wtedy, kiedy jest może nie po naszej myśli, kiedy przychodzimy w różnego rodzaju próby, różnego rodzaju doświadczenia. I troszkę jakby w tym temacie chciałbym odczytać, podzielić się kilkoma myślami, które gdzieś tam w sercu jakoś dotykają mnie. Miejsca będą bardzo znane, często cytowane z tego miejsca, ale chciałbym, byśmy sobie przypomnieli te prawdy. I pierwszą z nich, taką historię, ona jest niezwykłą historią, ona jakoś może też spowodowana tym, że bracia w ostatnim czasie trochę często usługują, dzielą się tą historią. Jakoś sprawiła, że ta historia na nowo we mnie odżyła. Jakoś tak zacząłem się troszkę nad nią zastanawiać. I więcej, w tej historii mogłem zobaczyć również moje życie. Historia, ona jest zapisana w pierwszej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale. Znamy to miejsce, ale będę chciał, żebyśmy sobie otworzyli to miejsce, tą pierwszą księgę Samuela, może pierwszego rozdziału, i przeczytali sobie tych pierwszych 20 wierszy. Choć je znamy, ale chciałbym, byśmy sobie je przypomnieli i zobaczyli, co w tych słowach jest napisane. I od pierwszego wiersza może. Był pewien mąż z ramy Sufita, z pogórza Efraimskiego imieniem Elkana. Syn Jerohama, syn Elichu, syn Tochu, syn Sufa, Efraimita. I ten Elkana miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej było na imię Penina. Penina miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu Zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie, swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarnie. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała i złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie Zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiś będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej duszy, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła, oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie. A gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. I może do tego miejsca. Historię, tak jak wspomniałem, którą doskonale znamy, ale to, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to są kilka myśli. Dalej nie będę czytał, gdy znamy doskonale, co zrobiła Anna później z tym potomkiem, jak ona go, tego Samuela, swojego wymodlonego synka, złożyła w tej służbie, można tak określić, w tej ofierze przed Bogiem i dla Pana Boga. Ale właśnie zastanowiła mnie ta postawa tej kobiety, tej Anny. Czytamy, Pan Bóg uczynił ją bezdzietną. Kobieta, która nie mogła mieć dzieci, z tego tytułu bardzo mocno przeżywała, płakała. I czytamy te opisy. Zacząłem się zastanawiać właśnie, z jakiego powodu ona płakała. Czy tylko właśnie z tego powodu, że nie miała dzieci. Kiedy czytamy, analizujemy te kolejne wiersze, te myśli, które są tu podane, możemy właśnie zauważyć, że ten jej ból jakby jej serca był o tyle większy, że właśnie chciałoby się powiedzieć, że brak dzieci nie był tu jakby największym problemem, ale te wszystkie rzeczy, które się działy wokół niej. Pierwszą z nich to był właśnie ten bardzo mocno kochający mąż. I chciałoby się powiedzieć, no ona jako kobieta widząca i mająca kochającego męża chciałaby mu dać syna, chciałaby mu dać córkę, chciałaby mu dać dzieci. I jeszcze więcej, tu również czytamy, że ta druga żona Elkany, która miała na imię Penina, ona z tego tytułu, że Anna nie mogła mieć dzieci, właśnie za każdym razem, tak jak tutaj czytamy, dokuczała jej. I ta przeciwniczka Penina wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Pan uczynił ją bezdzietną. I to, na co jakoś szczególnie zwróciłem uwagę, to co mnie przykuło, że właśnie te słowa. I tak działo się corocznie. Te zachowanie tej Peniny w stosunku do Anny działo się rok w rok. Właśnie wtedy, kiedy ilekroć przychodziła do domu pańskiego. I to mnie zastanowiło, że nie czytamy tu opisu, że takie miejsce, jej właśnie ta złośliwość, te przykrości, które wyrządzała Penina, miała miejsce gdzieś w domu. Ale właśnie tam, gdzie Anna chciała i miała do tego pełne prawo, by czuć się bezpiecznie, by czuć się dobrze. Miało to pragnienie i myślę, że ono towarzyszy każdemu jednemu z nas, jak się tu znajdujemy, że właśnie kiedy przychodzimy do zgromadzenia przed obliczem Jezusa Chrystusa, to również właśnie chcemy, liczymy na pomoc swoją, na wsparcie jeden drugiego i to wszystko dzieje się w miejscu, podczas gdy się właśnie wspólnie razem gromadzimy. I myślę, że jest to taki naturalny odruch, odruch każdego jednego wierzącego człowieka, gdy idzie do świątyni, gdy idzie na nabożeństwo, gdy jest członkiem właśnie tego ciała Chrystusowego, członkiem ciała jedni drugich. I tak by się chciało wydawać, że tak powinno być. Ale widzimy, że ta Anna największe bóle, cierpienia przeżywała wtedy, kiedy była w świątyni pańskiej. I więcej, ta Penina, która jej dokuczała właśnie z tego powodu, że ta Anna nie mogła mieć dzieci, może drwiąc, może z takimi pretensjami, że co ty w ogóle tutaj robisz, po co ty tu w ogóle przychodzisz. Ty nie masz za co dziękować Bogu, ty nie masz za co w ogóle złożyć ofiary przed swoim Bogiem. Bóg, może i do tego doszło, że może i usłyszała takie słowa, że Bóg cię nie kocha, jesteś sama, Bóg cię opuścił. I jeżeli nawet może takie słów nie usłyszała, to może i takie słowa przychodziły jej na myśl. Ale właśnie, tak jak czytamy, ta Penina, która, chciałoby się powiedzieć, zamiast być takim właśnie wsparciem, zamiast wspierać Annę w tym jej problemie i chcieć się wspólnie razem z nią stawiać w tych modlitwach, w tych błaganiach przed Bogiem, to ona, tak jak właśnie czytamy, tak jak wspomniałem, ona jej corocznie, za każdym razem, gdy byli w zgromadzeniu, dokuczała. Anna przeżywała bardzo. Anna miała bardzo różne, na pewno, i też i myśli. I tutaj była, tak jak czytamy, i była zapłakana, była roztargniona. I kiedy tak sobie analizowałem, czytałem, przypomniały mi się właśnie ten czas, kiedy wspólnie razem z żoną wołaliśmy do Pana Boga, kiedy mijały kolejne lata i nie mieliśmy dzieci, nie było dzieci. Myśleliśmy sobie, dlaczego tak? Różne myśli przechodziły. I może, Panie Boże, Ty nas może już nie kochasz, może to jest jakaś kara, którą na nas zsyłasz. Różne myśli. Za część z tych myśli później trzeba było pokutować. Ale przyszedł czas, że po części mogliśmy zrozumieć, dlaczego tak było, dlaczego nie było po naszej myśli tak, jak my byśmy sobie to chcieli. I tak również było właśnie, wierzę, że w życiu tej Anny. Bo można byłoby się zastanowić i zadać sobie pytanie, no dlaczego właściwie Pan Bóg nie dał od razu jej dzieci? Po co było tyle czekać? Po co te łzy? Po co te cierpienia? Po co ten płacz? Po co to wszystko w ogóle? Ale kiedy odczytałem pewien fragment z Nowego Testamentu, którego będę chciał, żebyśmy sobie przeczytali, z listu Jakuba, właśnie myślę, że tu jest po części ta odpowiedź, dlaczego takie rzeczy się działy w jej życiu, nie tylko jej, ale wierzę, że też i w życiu naszym, mojej żoną. I w tym liście Jakuba, w tym pierwszym rozdziale, może ten drugi i trzeci wiersz, drugi i trzeci wiersz pierwszego rozdziału: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Myślę, że tu jest już jakby po części jest ta niesamowita odpowiedź. Odpowiedź, którą może na samym początku się nie widzi. Nie widziała ją Anna, nie widzieliśmy ją może wspólnie razem z żoną. Właśnie pośrodku tych przeróżnych myśli, przeróżnych słów, które człowiek wypowiadał. Dlaczego tak? Dlaczego nie ma? Ale właśnie Pan Bóg nam też i pokazuje, że żebyśmy te próby, te doświadczenia różnego rodzaju, które przechodzimy, żebyśmy poczytywali to sobie za najwyższą radość. Bracia i siostry, ja próbuję to sobie jakoś na ludzki rozum to zrozumieć, jakoś pojąć, że dziecko Boże z doświadczeń i prób, on ma się radować. On się powinien ratować. Więcej, Słowo Boże mówi, gdy cierpicie dla imienia Jezusa Chrystusa, jesteście błogosławieni. I to jest może po części trochę dziwne słowa, w zderzeniu choćby z tym przykładem tej Anny, gdzie tam widzieliśmy notoryczne łzy, płakanie, ból. Tam może i nie było za bardzo miejsca na tą radość. Ale ja myślę, że i też zresztą czytając dalsze te opisy, ta radość się pojawiła. Bo wiemy, że kiedy ona właśnie wylała swoją duszę, wylała te troski, te doświadczenie, którego niosła, złożyła to u stóp Boga żywego, to czytamy, że wtedy już jakby ten ból, te łzy już jakby z niej zeszły, mogła porozmawiać z tym kapłanem i później czytamy, że właśnie Bóg odpowiedział na te wołanie. I Bóg właśnie przyznał się do tych doświadczeń, do tych prób, które ona przeszła i które my również przechodzimy. I Słowo Boże właśnie zachęca nas wszystkich, żebyśmy poczytywali to sobie za najwyższą radość. Gdyż można byłoby sobie zadać pytanie, ale po co? Dlaczego mam się cieszyć z tego, co mnie spotyka? I myślę, że też i po części na te kolejne pytanie odpowiedź znajdujemy w tym trzecim wierszu. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Kiedy tak sobie o tym rozmyślałem, I gdy mogliśmy już przed chwileczką słyszeć na temat tej wiary, kiedy myśląc o tych próbach, doświadczeniach, o tej wierze, o tej wytrwałości w tym, to pierwsze skojarzenie właśnie przyszła mi znowu ta Anna, wróciłem do niej myślami, do tego przykładu, ale również do podobnego przykładu, które miało miejsce w życiu Abrahama, człowieka, który przez 100 lat nie mógł mieć dzieci. I znamy również tego człowieka, znamy, wiemy, jakie on życie prowadził przed Bogiem, jak Pan Bóg go prowadził, Pan Bóg go błogosławił, ale również Pan Bóg go prowadził przez różnego rodzaju próby. Chciałoby się powiedzieć, że Pan Bóg jakby po części go ćwiczył, wychowywał, by mógł on, i nawiązając do tego, co już brat wspominał, zwyciężać te różnego rodzaju walki, by być, i tutaj może takie skojarzenie, ale trochę jak z tymi żołnierzami, którzy gdy pokonują te kolejne walki, kolejne bitwy, oni są przygotowani, odporni, oni są silni do tego, że mogą stoczyć wojnę. Więcej, oni są w stanie nią wygrać. I tak chciałoby się powiedzieć na przykładzie Abrahama, że Pan Bóg przez tyle lat go wychowywał i dokonał rzeczy niemożliwej, że ten starszy człowiek dostał potomka. I więcej, tak jak wspomniałem, Pan Bóg go właśnie wychowywał, doświadczał, przechodził próby i jakby tą największą jego próbę, ona była przed nim. Kiedy Pan Bóg dał mu tego syna, Izaaka, i wystawiając go na próbę, mówi: weź go, idź z nim na górę i złóż mi go w ofierze. Weź swojego jedynego syneczka, którego tak bardzo chciałeś, na którego czekałeś 100 lat, idź z nim na górę i złóż mi go w ofierze. To są dla nas, gdy czytamy te miejsca, one może wydają się takie proste, bo jesteśmy obeznani z tym słowem, ale gdy czujemy się i kiedy próbujemy przenieść się i postawić trochę w skórze Abrahama, co on musiał czuć, co on musiał myśleć w takiej sytuacji. Boże, dałeś mi syna, ja mam go oddać Tobie. Ja już mam 100 lat, ja już jestem stary. Na pewno różne myśli, rozterki, może nie. Bo czytamy, że on, gdy to usłyszał, wziął syna swego i idzie posłusznie, by go złożyć w ofierze. Wiemy, że Pan Bóg, gdy on chciał już złożyć tą ofiarę za swojego syna, Pan Bóg powiedział: nie rób tego, zatrzymaj się. Ale również powiedział takie Pan Bóg niezwykłe słowa, pozwolę sobie odczytać, niezwykłe słowa do Abrahama. One są zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, od 16 wiersza. I Pan Bóg mówi do Abrahama tak: ponieważ to uczyniłeś, ponieważ usłuchałeś mnie, byłeś mi posłuszny, zrobiłeś to, choć wbrew może logice, wbrew może swoim pragnieniom, ale że mnie posłuchałeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, czytamy dalej: będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Ponieważ to uczyniłeś, ponieważ właśnie byłeś mi posłuszny, zaufałeś mi, ofiarowałeś siebie, chciałeś, byłeś gotów ofiarować wszystko, co masz. Kolejna myśl, jaka się nasuwa, że i na przykładzie Abrahama, i na przykładzie tejże Anny, że wszystko, co posiadamy, jest w rękach naszego Boga. Nasz dom, nasza rodzina, dzieci, żona, majątek, wszystko, absolutnie wszystko, co posiadamy, jest dziełem Bożym, jest Bożym darem i tak naprawdę jest Jego własnością. Tak samo ten wątek jeszcze z tymi dziećmi, czytamy, że to dzieci są darem Pana. To Pan Bóg daje dzieci i tak też uczyniło się w życiu tej wspomnianej Anny i też dzięki Bogu i w życiu naszym że Pan Bóg dał potomstwo, chociaż tak jak wspomniałem, nie według naszych myśli, naszych pragnień, tak jak my byśmy może to chcieli, my byśmy może sobie to zaplanowali. Pan Bóg ma inny plan. I Pan Bóg chce i nas uczy, żebyśmy poczytywali to sobie za najwyższą radość. Gdy właśnie takie próby na nas spadają, różnego rodzaju doświadczenia. I gdzie szukać ratunku? Jak Anna, która może nie mogła jej szukać u ludzi. Ci, którzy wydawałoby się najbliżsi, ci, którzy właśnie powinni ją wspierać, zawiedli ją. Ale Pan Bóg jej nie zawiódł. I to jest wspaniała obietnica. Pan Bóg wejrzał na nią, wysłuchał ją i okazał zmiłowanie, wylewając swoje błogosławieństwo. I dalej czytamy opisy Księgi Mojżeszowej, Księgi Samuela, królewskie, co właśnie i Pan Bóg czyni przez tego potomka, przez tych potomków Anny. I też jak Pan Bóg wspaniale kieruje słowa już właśnie przez usta tego dziecka, które wyrosło, Samuela, powołując do tej służby proroka, jak błogosławieństwem on również był dla nie tylko swojego domu, nie tylko swojej mamy, może taty, ale dla całego narodu, dla tych wszystkich właśnie w świątyni, dla tych wszystkich w tej społeczności, gdzie byli. Pan Bóg wejrzał i wysłuchał. I kończąc, jeszcze raz może odczytam: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, abyśmy też mogli być wytrwali. Wytrwali i też jak ta Anna, która pomimo tych upokorzeń, pomimo tego, że ze stron i chociażby tego kapłana, Heliego, który nie zrozumiał, nie mógł zobaczyć całej tej prawdy, całej tej sytuacji, tak może trochę zbyt pochopnie ją osądził, pijana jesteś, wytrzeźwiej. Ciężkie może i słowa, i ona w tym smutku również usłyszała. Ale ona pomimo tych wszystkich, wydawałoby się, upokorzeń i absolutnie nie patrząc na człowieka, nie patrząc i licząc się z upokorzeniem, ale też nie patrząc na wstyd. Dlatego, że z każdej strony, można powiedzieć, będąc wyśmiewaną, pokazywaną palcami, ona nie patrząc na ludzi, nie patrząc na wstyd, przychodzi do Boga rok w rok, aby Go błagać, aby Go prosić właśnie w tej wytrwałości. I to jest wspaniałe, gdyż właśnie te próby, gdy je przechodzimy, one mają, wiedzą, że doświadczenie wiary waszej sprawia tą wytrwałość. Abraham uwierzył. Anna też uwierzyła, gdyż Bóg ją wysłuchał. W życiu Anny była ta wytrwałość. I już kończąc tym ostatnim wersetem, też z tego listu Jakuba z pierwszego rozdziału i z wersetu 12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Bracia i siostry, tak jak wspomniałem, właśnie i w życiu Abrahama, to jest taki piękny przykład. Pan Bóg go ćwiczył, Pan Bóg go wychowywał. On przechodził doświadczenia i próby, by mógł zwyciężać pewnego rodzaju bitwy i walki. Ale najważniejsze w tym wszystkim to, co było przed nim. Tam można powiedzieć i użyć takiej metafory, ta wojna, która była przed nim. Że z jednej strony Pan Bóg daje dziecko i takie automatyczne wypróbowanie, które wydawałoby się z perspektywy ciała człowieka rzecz niemożliwa, rzecz nie do zniesienia, ale jednak, gdyż jego zaufanie, gdyż jego wiara i posłuszeństwo było w Bogu. I on jak to małe, można powiedzieć, takie dziecię, jak taka owieczka, on idzie za swoim pasterzem. Pasterz mówi, on czyni. I to są wspaniałe, niesamowite słowa. I te wytrzymanie tej próby, one również jest pewnego rodzaju gwarantem zwyciężania, jak wspomniał Adam przed chwilą, zwyciężania i również użył tego sformułowania, że tu na ziemi. Tak, to jest ważne, to jest Boże błogosławieństwo, gdyż tak Słowo Boże mówi. Ale najważniejsze jest to, do czego nas powołał Pan Bóg. Tu również o tym czytamy. Weźmie wieniec żywota, właśnie weźmie tą koronę życia wiecznego, gdyż tak jak Słowo Boże mówi, mamy tą obietnicę, więcej my jej doświadczyliśmy i doświadczamy, że imiona nasze są zapisane w Księdze Żywota Wiecznego. I wierzę i jestem przekonany, że wszyscy, tak jak tu się znajdujemy, którzy oddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w to głęboko wierzymy. I to jest ta kotwica naszej wiary, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota Wiecznego. I że ten wieniec żywota, ta korona, ona jest dla nas przygotowana przez naszego Boga. Dlatego tak jak Słowo Boże mówi, wytrwajmy w tej próbie, jakiekolwiek by one do nas nie przyszły. Tak jak Słowo Boże też mówi, gdy cierpicie dla imienia mego, błogosławieni jesteście. Jesteście uczestnikami Królestwa Niebios. Amen.
Bracia, siostry, ugnijmy nasze kolana, podziękujemy.